Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Papież spotkał się z prawosławną delegacją, która przybyła do Rzymu na uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Franciszek sprawował Eucharystię wraz z obecnymi w Rzymie kardynałami z okazji 25. rocznicy swoich święceń biskupich. Niestety w tym momencie nie widzimy wiele światła, ale Ojciec Święty bardzo nas zachęca do szukania drogi solidarności, dodawania ludziom nadziei, zachowywania wiary, mówi nuncjusz apostolski w Wenezueli. Witam Państwa 27 czerwca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Modlitwę o jedność chrześcijan Jezus zanosi do Ojca i to od Niego zależy jej wypełnienie, ale urzeczywistnia się ona również poprzez naszą uległość i posłuszeństwo Jego woli, powiedział Franciszek podczas spotkania z delegacją Patriarchatu Ekumenicznego z Konstantynopola. Zgodnie z niemal półwieczną tradycją przybyła ona do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Piotr i Paweł, uczniowie i apostołowie Jezusa Chrystusa, w różnym stylu i na różne sposoby służyli Panu. Jednakże pomimo istniejących między nimi różnic, obydwaj dali świadectwo, aż po ofiarę z własnego życia, miłosiernej miłości Boga Ojca, której każdy z nich na swój sposób głęboko doświadczył. Dlatego też od najdawniejszych czasów Kościół na wschodzie i zachodzie łączy w jednej liturgii wspomnienie męczeństwa Piotra i Pawła. Jest to w pełni uzasadnione, aby wspólnie świętowano ich poświęcenie z miłości do Pana Boga, a zarazem wspominano też ich jedność w różnorodności. Jak dobrze wiecie, ikonografia przedstawia tych dwóch apostołów połączonych w uścisku, co jest proroctwem jedności kościelnej, w której powinny ze sobą współistnieć uprawnione różnice. Dziś przypada 25. rocznica święceń biskupich Ojca Świętego. Z tej okazji w Kaplicy Paulińskiej w Watykanie Franciszek sprawował Eucharystię wraz z obecnymi w Rzymie kardynałami. Franciszek osnuł homilię wokół trzech słów: wstań, patrz, miej nadzieję. Z tymi słowami zwrócił się Bóg do Abrahama, który posłuszny wyszedł do ziemi obiecanej. Wstań i idź, bo to jest twoje zadanie, twoja misja, niesieć. Trzeba patrzeć na horyzont, a nie budować mury. I ufaj, miej nadzieję, mówił Bóg do Abrahama, że pomimo podeszłego wieku i bezpłodności żony staniesz się ojcem wielkiego narodu. Kiedy Abraham został powołany, był mniej więcej w naszym wieku. Przechodził na emeryturę, aby odpocząć. Rozpoczął w tym wieku. Był człowiekiem starym, z ciężarem starości na plecach, starości, która niesie ze sobą ból choroby. Ale ty, jak gdybyś był młodzieńcem, wstań i idź. Patrz i miej nadzieję. I to Słowo Boże jest skierowane także do nas, którzy mamy ten wiek, co miał Abraham. I do nas dziś Pan mówi to samo. Wstań, patrz, miej nadzieję.
Alzati, guarda, spera.
Franciszek dobrze orientuje się w sytuacji Wenezueli, zapewnił po audiencji u papieża jego nuncjusz w tym kraju. Arcybiskup Aldo Giordano rozmawiał z Ojcem Świętym o przeciągającym się kryzysie gospodarczym i poważnym konflikcie politycznym między prezydentem i opozycją, mówi arcybiskup Giordano.
Papież zapewnił o swej bliskości i przywiązaniu do Wenezueli. Stwierdził, że duchowo uczestniczy w cierpieniach ofiar przemocy, zwłaszcza ludzi młodych i ich rodzin. Franciszek dobrze zna sytuację polityczną i społeczną w tym kraju. Bardzo go ona niepokoi. Mogłem mu opowiedzieć, co się dzieje, do czego dochodzi podczas manifestacji. Mówiłem o problemach ludności, o braku żywności, lekarstw, a także o trudnościach ze znalezieniem rozwiązania aktualnego kryzysu. Niestety, w tym momencie nie widzimy wiele światła, ale papież bardzo nas zachęca do szukania drogi solidarności, dodawania ludziom nadziei, zachowywania wiary. Papież obawia się przemocy i wskazuje, że ona nie rozwiąże problemów, dlatego musimy mieć odwagę do obrania innej drogi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Po latach sowieckiego ateistycznego reżimu w Kazachstanie można wyznawać swoją wiarę. Potomkowie Polaków, którzy tam byli przymusowo wywiezieni, doczekali się wreszcie opieki duchowej. Po upadku państwa sowieckiego pojechali tam m.in. polscy redemptoryści, gdzie w Pietropawłowsku, w północnej części Kazachstanu, na Syberii, wybudowali Kościół Miłosierdzia Bożego, gdzie docierają z posługą duszpasterską. Z księdzem Andrzejem Michoniem, który przez kilka lat posługiwał w tym miejscu, rozmawia ksiądz Paweł Pasierbek z Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem Radia Watykańskiego gościmy księdza Andrzeja Michonia, redemptorystę, misjonarza obecnie w Albanii, ale kiedyś w Kazachstanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże Andrzeju, obecnie ksiądz od 2 lat pracuje w Albanii, ale wcześniej zdecydowanie dłuższy okres czasu był ksiądz misjonarzem w Kazachstanie, pracował ksiądz w południowej Syberii.
Tak, no moje życie gdzieś się tak ułożyło, że właśnie cały czas poza krajem. Widzę to jako takie powołanie od Pana Boga. Pochodzę z parafii, której pochodził ksiądz Jan Czuba, misjonarz Fidei Donum, który przez 9 lat pracował w Kongo. I w roku 1998 został tam zabity, zastrzelony. To był rok, gdy ja też poszedłem do seminarium. Na pewno jego postać, jego osoba jakoś też bardzo wpłynęła na mnie, na moje odkrywanie powołania. Przy podejmowaniu decyzji miałem w sobie taką myśl, aby właśnie kontynuować to jego dzieło. Nie jestem w Afryce, natomiast w innych częściach świata próbuję kontynuować to, co on zaczął. I rzeczywiście Pan Bóg w swojej drodze postawił mnie najpierw w Kazachstanie, teraz w Albanii. Są to kraje bardzo różne, odległe od siebie, dlatego że Kazachstan to część azjatycka, Albania część europejska, natomiast są to też kraje bardzo podobne, dlatego że tak w Kazachstanie, jak i w Albanii większość ludzi stanowią muzułmanie. Tak Kazachstan, jak i Albania to około 70% ludzi to muzułmanie. Są to kraje biedne, kraje, w których gołymi oczami zauważa się biedę ludzką, nieszczęścia. Są to kraje też doświadczone ateizmem, doświadczone prześladowaniami ludzi wierzących. I na pewno w tych spotkaniach z ludźmi wiele się nauczyłem, tak, w Kazachstanie. I to doświadczenie, które stamtąd wyniosłem, teraz też w jakiś sposób mogę wykorzystać w tej pracy w Albanii.
Do Kazachstanu ksiądz pojechał w którym roku?
Do Kazachstanu wyjechałem w roku 2006 i pracowałem tam w północnym Kazachstanie, na Syberii. To jest miejsce, gdzie było wielu Polaków. W roku 1936 Stalin przesiedlił kilkadziesiąt tysięcy Polaków i nasza praca polegała głównie na służeniu rodzinom, potomkom tych, którzy byli zesłani. I też każde spotkanie z ludźmi z naszej parafii to było właśnie słuchanie o tych nieszczęsnych, tragicznych wydarzeniach, które dotykały tamtych ludzi wiele, wiele lat temu. W Kazachstanie na każdym miejscu doświadcza się ten straszliwy ogrom cierpienia ludzkiego, prześladowań, które tam miały miejsce. Doświadcza się bólu, który bardzo często wyłania się z ludzkiego życia.
Ale ta parafia kazachska to chyba niekoniecznie odpowiada tej, o której my wiemy w Polsce.
Parafia kazachska jest zupełnie inną rzeczywistością. Ja pracowałem w mieście 200-tysięcznym w Pietropawłowsku, gdzie katolicy stanowią mniejszość, dlatego że jest tam mniej niż 1% katolików. Posiadamy 2 kościoły, siostry redemptorystki, siostry Bożego Miłosierdzia. Natomiast terytorialnie nasza parafia zajmuje być może 1 czy 2 opolskie województwa, dlatego że do najdalszych parafian dojeżdżaliśmy 170 kilometrów raz na 3 tygodnie i w tej parafii mieliśmy 11 punktów dojazdowych. Najbliższy był oddalony 40 kilometrów, natomiast najdalszy 170 kilometrów. Potężny obszar, ogromne połacie ziemi, które trzeba było przemierzać, aby spotkać się często z kilkoma osobami, dlatego że te wspólnoty nie są duże, te wspólnoty nie są zbyt liczne, natomiast są to ludzie bardzo wierzący, są to ludzie, którzy przez często 50-60 lat modlili się o to, aby na koniec życia móc się wyspowiadać, aby móc przyjąć Komunię Świętą.
A w jaki sposób przetrwała tam wiara? Bo przecież przez wiele dziesiątków lat w sposób oficjalny nie można było wyznawać swojej wiary.
To, co ludzie opowiadają, że bardzo często ktoś, kto służył jako organista czy jako kościelny, zabierał ze sobą jakieś książki podczas tej deportacji, zabierał jakiś różaniec. Ludzie często w nocy przy zasłoniętych okniach spotykali się, odprawiali modlitwy, modlili się na różańcu. Gdy przyjeżdżał ksiądz raz na 2-3 lata, chrzcił dzieci, udzielał związków małżeńskich. Ta wiara była kontynuowana i ta wiara też dawała ludziom siłę. To trzeba też jasno powiedzieć, że myślę, że to, że ludzie tam przetrwali, to dzięki temu, że mieli wiarę w Pana Boga, że mimo wszystko nie zostali złamani, że w tych okrutnych sytuacjach, tragicznych momentach jednak potrafili sobie nawzajem pomóc, zatroszczyć się jeden o drugiego.
Księże Andrzeju, ta parafia rozległa, wielka, samych parafian niewielu.
Samych parafian niewielu, tam w niedzielę przychodzi może 150-200 osób do kościoła. Natomiast tak jak mówię, że ci ludzie przez te wiele lat zostali tak mocno doświadczeni, tak dotknięci cierpieniem. I gdy słucha się ich opowieści, że jako młodzi ludzie modlili się o to, aby móc zobaczyć kościół, aby móc zobaczyć kapłana. Więc teraz serce się ściska, gdyby trzeba było zostawić to miejsce, gdyby trzeba było zamknąć ten kościół, gdyby trzeba było opuścić tych ludzi. Dzięki Bogu, że są księża, kapłani, siostry zakonne, którzy chcą tam pracować, gdyż praca nie jest łatwa. Jest to związane z biurokracją, która panuje tam, z różnymi problemami, z władzami, jak też z zimą, dlatego że w zimie, gdy jest minus 45 stopni, no niezbyt łatwo się jeździ po syberyjskich bezdrożach czy też pustych drogach. Trzeba mieć też trochę odwagi, aby właśnie w taką pogodę się tam wybrać samochodem.
Ci potomkowie Polaków jeszcze pamiętają język polski, znają go?
Oni bardzo chcą rozmawiać w języku polskim. Dla nich czymś niewyobrażalnym było odprawianie mszy świętej w języku rosyjskim i wielu z nich oburzało się, gdy właśnie proponowaliśmy modlitwy w języku rosyjskim, odprawialiśmy mszy świętą w języku rosyjskim. Ludzie mówili nam, no to tutaj nas przez tyle lat rusyfikowano i teraz mamy modlić się w języku rosyjskim. Natomiast ten język rosyjski jest przede wszystkim dla ludzi młodych, dla dzieci, które już zatraciły tą więź z ojczyzną, tą więź z językiem polskim. W swojej świadomości mają tylko, że są Polakami, natomiast już na co dzień nie posługują się tym językiem. Co warte jest podkreślenia, to jednak wielki patriotyzm tych ludzi. Warto pamiętać o tym, że potomkowie tych ludzi ostatni raz w wolnej Polsce żyli przed rozbiorami. Stalin tych ludzi, którzy byli przy granicy Polski, właśnie przesiedlił na tereny Kazachstanu, a w czasie wojny nie stanowili jakiegoś ruchu oporu, aby to miejsce było czyste. No i oni przez tyle lat potrafili mimo to zachować swoją tożsamość polską, swój język, swoje tradycje. I teraz na pewno bardzo boli ich to, że jednak no nie mogą wrócić do Polski. I też co oni podkreślają, że całe ich życie to jest życie na obczyźnie, dlatego że w Rosji byli traktowani jako ludzie drugiej kategorii, jako Polacy, a więc ktoś gorszy. I obecnie, gdy wracają do Polski, bardzo często też są traktowani jako Rosjanie, dlatego że mówią z akcentem, nie mówią czysto po polsku, więc ludzie wytykają ich palcami, mówią, że o, Rosjanie. Natomiast warto pamiętać, jak wiele przecierpieli, aby właśnie tą polskość, katolickość zachować.
Czy to w jakiś sposób jest na zewnątrz również widoczne?
Tak, wielu z tych ludzi przychodzi do kościoła na święta patriotyczne, na święta związane z naszą ojczyzną. W naszym mieście co roku przyjeżdżają nauczyciele języka polskiego i też starsze osoby uczą się języka polskiego. Wiele dzieci przychodzi na naukę języka, też bardzo chętnie biorą udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem jakichś wydarzeń patriotycznych.
Do kościoła przychodzą osoby starsze, młodsze?
Jest to bardzo różny przekrój. Są i dzieci, i młodzi, i ludzie starsi. Też połowa naszych parafian to też ludzie, którzy przyszli z kościoła prawosławnego, czy też kilka osób wyznania ewangelickiego. To nie są tylko i wyłącznie potomkowie Polaków, Ukraińców czy Białorusinów, ale jest to zlepek różnych narodowości.
Różni ludzie w różnym wieku. Tak naprawdę musieliście prowadzić i prowadzicie pewnie taką katechezę fundamentalną od podstaw. Trzeba tej wiary uczyć, bo choć z jednej strony przetrwała, to przetrwała pewnie i w takim rozumieniu sprzed lat.
Cała nauka związana z przekazywaniem moralności chrześcijańskiej, katolickiej jest bardzo ważna, dlatego że szczególnie w tym ostatnim okresie ludzie są bardzo zagubieni, bardzo często słyszą jakieś tam newsy o papieżu, słyszą jakieś newsy o nauce kościelnej i przyjmują ją za autentyczną, natomiast bardzo często są okłamywani czy też wprowadzani w błąd, więc ta fundamentalna katechizacja jest bardzo ważna. Szczególnie tam też duży nacisk kładliśmy na rodziny, dlatego że to właśnie rodzina jest najlepszym środowiskiem do przekazania wiary w Pana Boga. I to też trzeba podkreślić, że tam rodzina jest bardzo doświadczona. Bardzo mało jest pełnych rodzin. Bardzo często to sama kobieta wychowuje dziecko, więc dużo potrzeba tej pracy, aby właśnie odnowić taki dobry obraz rodziny.
Mogliście też katechizować w szkołach, czy tylko jednak przy parafii?
Nie, nie ma możliwości, aby katecheza była w szkołach. Czasem zostaliśmy zapraszani na jakieś spotkania do urzędów, na uniwersytet, natomiast nie ma możliwości, aby prowadzić katolickie szkoły, aby prowadzić jakieś ośrodki wychowawcze, aby prowadzić katechezę w szkołach. Na to nie ma pozwolenia.
Wasza infrastruktura, budynki były odpowiednie po temu?
Tak, dzięki Bogu ojciec Kotliński, który przyjechał zaraz po rozpadzie komunizmu, wybudował właśnie piękny kościół, który obecnie jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mamy też piękne zaplecze. Możemy prowadzić działalność edukacyjną, charytatywną, co warto podkreślić, że w Pietropawłowsku, w miejscu, gdzie służyłem, też jest najstarszy kościół katolicki w Kazachstanie, nazywany Wieczernikiem Kazachstanu. I to też jest dla nas piękny symbol, dlatego że tam, gdzie ludzie spotykali się przed powstaniem komunizmu, gdzie ludzie budowali ten kościół, oddali wiele wysiłków zdrowia, aby ten kościół powstał. Ten kościół służy do dnia dzisiejszego. W Rosji, w Kazachstanie są ciekawe miejsca, dlatego że bardzo często przed komunizmem było wiele kościołów. Ludzie budowali gdzieś kościoły w centrum miasteczka, w centrum jakiejś wioski. Później, gdy nastał komunizm, oczywiście wszędzie był Lenin. I bardzo często ten Lenin wskazywał na kościół swoją ręką, który to kościół został przerobiony na jakiś ośrodek kultury czy jakieś centrum rozrywki. Po rozpadzie komunizmu Lenin został usunięty, natomiast kościół został przywrócony do użytku wiernym.
Ten kościół Bożego Miłosierdzia, to sanktuarium, obsługują polscy redemptoryści?
Tak, my tam pracujemy, są też siostry z Łagiewnik, które w sposób szczególny troszczą się o to, aby rozwój Bożego Miłosierdzia miał też miejsce w Kazachstanie. Ojciec Zbigniew Kotliński, który przyjechał właśnie z taką ideą, aby zaszczepić Boże Miłosierdzie tam w Kazachstanie, gdyż jak sam mówił, ci ludzie doświadczyli tak wiele cierpień, tak bardzo byli prześladowani, że jest to szczególne miejsce, aby było głoszone Boże Miłosierdzie.
Księża Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za rozmowę. Życzymy wielu łask Bożych i Bożego błogosławieństwa księdza misyjnej pracy.
Szczęść Bóg zapłać, Boże. Szczęść Boże.
Przypomnę, że z księdzem Andrzejem Michoniem rozmawiał ksiądz Paweł Pasierpek. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.